COVID, wojna, wielka imigracja, rosnąca inflacja, rosnące gwałtownie wydatki państwa. Czy jesteśmy w stanie to wszystko przeżyć? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym połączę się z Waszyngtonem, gdzie jest profesor Marcin Piątkowski. Ale zanim to zrobię, jak zawsze serdeczne dzięki wszystkim tym, którzy wspierają Układ Otwarty. Dziękuję bardzo patronom. I zachęcam tych, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Tam jest mój profil i tam możecie to zrobić. A teraz już łączę się z Waszyngtonem. Dzień dobry, panie profesorze. Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Waszyngtonie, przez jakiś czas wizytujący ekonomista Uniwersytetu Harvarda, obecnie profesor Uniwersytetu Koźmińskiego, autor książki Europe's Growth Champion, po polsku to był europejski lider wzrostu. O, ja mam tę książkę w domu nawet, w Polsce po angielsku.
Dziękuję.
Nie mam polskiego wydania, ale ale to mi wystarczy. Opowiadał pan w tej książce o tym, jak to było cudownie przez 30 lat, a czy co będzie teraz? Bo te wszystkie rzeczy, o których mówiłem we wstępie, dzieją się naraz i no, nie napawiają optymizmem. Czy są też również szanse, czy tylko płyną same, już nie czarne łabędzie, bo już wiemy, że one przypływają, ale pewnie jeszcze jakieś czarne też przypłyną.
No, na pewno czekają nas gorsze czasy, cięższe czasy niż wcześniej. Polska mimo tego pozostanie liderem wzrostu gospodarczego w Europie. Jesteśmy nim od 33 lat i to jest pierwszy taki przypadek w całej naszej tysiącletniej historii i to warto docenić. Również od początku pandemii nasza gospodarka urosła najbardziej w całej Europie o prawie 10%, no ale czasy nadchodzą cięższe, bo uderzyła w nas, w Europę i w cały świat kryzysowa fala inflacyjnego tsunami. Ta inflacja wzrosła do kilkunastu procent, czy do najwyższych poziomów od dziesiątków lat, nie tylko w Polsce, ale też w Europie, w Ameryce, na całym świecie. I teraz ta fala się przetacza. Jeszcze nie doszliśmy niestety do szczytu tej fali. On pewnie nadejdzie w drugiej części tego roku i później dopiero jak ta fala odejdzie, tak naprawdę okaże się, jakie były tego skutki, czy jak parafrazując znanego inwestora Warrena Buffetta, dopiero jak ta fala tsunami odpłynie, to okaże się, kto pływał bez majtek.
A proszę powiedzieć, wedle danych, do których pan ma dostęp, kiedy ta inflacja ma szansę zejść do poziomu sprzed tego wybuchu, czyli tam powiedzmy kilku procent. W Polsce Polski Instytut Ekonomiczny podał, że to może stać się za 2 lata. Czy rzeczywiście tak długo to będzie trwało? No i właśnie jakie tego będą skutki dla nas wszystkich?
No sądzę, że 2 lata to akurat jest nawet dosyć optymistycznie, bo te szoki, teraz walka trwa o to, żeby ta fala tsunami rzeczywiście była jednorazową falą i ona przyniesie wiele szkód, ale po niej będzie już można zacząć naprawiać. Chodzi o to teraz, żeby ta fala tsunami nie przelała się na oczekiwania Polaków, Europejczyków, że te ceny zawsze będą rosły, że inflacja zawsze będzie wysoka i stąd taka drastyczna i gwałtowna odpowiedź naszego banku centralnego i banków centralnych na świecie. I więc tutaj cały czas jest duży znak zapytania, czy to się uda, bo mamy dosyć bezprecedensową sytuację, inną niż choćby latach 70. po ówczesnym szoku naftowym. Ale sądzę, że ta inflacja, nawet jak ona zacznie spadać, miejmy nadzieję, pod koniec tego roku, to utrzyma się na wysokim poziomie przez co najmniej kilka lat. Ja myślę, że ta prognoza 2 lat jest optymistyczna. Sądzę, że skończy się tym, że ta inflacja będzie na podwyższonym poziomie, pewnie wyższe jednocyfrowe odczyty, a do poziomu 2,5 plus 1 minus 1, bo taki jest cel inflacyjny naszego banku centralnego, myślę, że nie dojdziemy jeszcze przez długi czas.
Czy to oznacza, przekładając to na coś zrozumiałego dla przeciętnego naszego słuchacza, że przez te najbliższe lata ceny będą rosły właściwie nieprzerwanie i bardzo wysoko, tak? I ta benzyna, która w Polsce kosztuje 8 zł, za chwilę może kosztować 10, a potem pewnie i więcej.
Akurat co do benzyny, to też nie jestem ekspertem od cen benzyny na stacji Orlenu, ale to akurat ropa nie będzie wiecznie drożeć, bo już teraz jest odpowiedź zarówno ze strony podaży od Arabii Saudyjskiej po wszystkie inne kraje, jak i ze strony popytu. Po prostu mniej będziemy tej benzyny i ropy używać. Ale bardziej chodzi o to, że nawet jak inflacja zacznie spadać, to nie będzie zawsze kilkanaście procent. I tutaj myślę, że powinniśmy Polaków uspokoić. Ta inflacja spadnie poniżej 10%, znowu będzie jednocyfrowa, ale sądzę, że to nie będzie na poziomie 2%, tak jak przyzwyczailiśmy się to przez długie lata przed pandemią, tylko pewnie będzie bliższa 3, 4, 5%. Więc póki co walka właśnie cały czas trwa o to w Polsce i na świecie, żeby szybko dojść do tego szczytu i później po szczycie szybko schodzić w dół. Ale te czasy takiej 2% inflacji myślę przez jakiś czas jeszcze nie wrócą z wielu powodów, zarówno skutków tych szoków, jakie mamy, jak i również globalnych zmian strukturalnych, jak tego, że nie znajdziemy 1,4 miliarda nowych Chińczyków, którzy wejdą na globalny rynek pracy i zaczną produkować zabawki i wszystko inne za 2 złote. I że też zmieniają się te globalne łańcuchy dostaw. One będą, może akurat z korzyścią dla Polski, one będą bardziej skoncentrowane w krajach przyjaznych demokracji, a oczywiście Polska do takich krajów należy, ale w ramach tej restrukturyzacji łańcuchów dostaw to sprawi, że część produktów po prostu będzie trochę droższa niż w wariancie sprzed początku pandemii.
Jeszcze do tego łańcucha dostaw chciałbym wrócić, ale na razie jeszcze chciałbym porozmawiać o tym, co się dzieje u nas. Czy kiedy sytuacja jest trudna, w domu, prawda, wiemy, że jest niestabilnie, no to raczej mówimy oszczędzajmy pieniądze. Tymczasem my właśnie na każdym polu wydajemy coraz więcej. Część rzeczy, bo taka jest decyzja polityczna, żeby wzmocnić te słabsze części, te słabsze grupy społeczne, tak jest plan polityczny obecnej władzy. Z drugiej strony jest wojna, wydajemy pieniądze i na przybywających imigrantów do Polski i na pomoc dla Ukrainy. No i mamy zamiar wydawać ogromne pieniądze na zbrojenia, co właściwie jest trudne do zakwestionowania. Prawie wszyscy się w Polsce z tym zgadzają, no ale to będzie oznaczało ogromne konsekwencje dla budżetu. Zadłużamy się coraz bardziej. No i pytanie, czy nie idziemy za daleko? Gdzie postawić stop?
Może zacznę od tego, bo myślę, że często polska opinia publiczna jest prowadzana w błąd. My cały czas oczywiście pożyczamy, bo tak na tym polega cywilizacja, że rządy w naszym imieniu pożyczają pieniądze i wydają je na usługi publiczne i na armię i na edukację i na uniwersytety, bo taką mamy umowę społeczną. Akurat często się słyszy o tym, jak drastycznie wzrosły koszty obsługi naszego długu, które wynoszą teraz 7,5% około w przypadku 10-letnich obligacji, ale nie można zapominać, że inflacja to jest kilkanaście procent, więc patrząc realnie, czyli odejmując inflację od tego kosztu długu, globalni i krajowi inwestorzy cały czas do nas dopłacają. I konsekwencją tego jest, to też nie jest takie intuicyjne dla słuchaczy, ale tego konsekwencją jest to, że dług publiczny w proporcji do PKB w Polsce spada. Więc my nie mamy jakiegoś ogromnego problemu budżetowego. To nie jest tak, że Polska będzie drugą Grecją. Nasze dochody budżetowe rosną szybciej niż koszty obsługi długu. I to jest akurat kluczowe. Ale oczywiście polityka fiskalna czy budżetowa ma duże znaczenie dla walki z inflacją. I pod tym względem na przykład to, że teraz sobie obniżamy podatki, sprawia, że będzie jeszcze większy popyt na rynku, a powinniśmy robić wszystko, żeby ten popyt malał. To trudno pewnie przejdzie przez gardła polskich polityków czy niektórych ekonomistów, ale powinniśmy w podręcznikowym scenariuszu teraz podnosić podatki, a nie je obniżać, bo obniżając je dokładamy się jeszcze do popytu i sprawiamy, że ta inflacja będzie trwała dłużej niż mogłaby trwać w alternatywnym scenariuszu.
Ale jak pan wie, politycy czytają mniej podręczników do ekonomii, ale czytają więcej podręczników do marketingu politycznego na temat tego, jak wygrać następne wybory. A to jest, takie ruchy niestety są, temu sprzyjają. No dobrze, mamy rosnącą inflację, mamy rosnące wydatki. Czy jeszcze chciałem o tych wydatkach, czy jakby z punktu widzenia gospodarki, nie mówię o bezpieczeństwie, czy z punktu widzenia gospodarki tak duże inwestycje w zbrojenia, o których mówimy, zapewne słyszał pan o planach naprawdę no takich potężnych
500 zakupów.
Tak, 500 HIMARS-ów i jeszcze, i to nie tylko to, a te zakupy będą, znaczy koszty tych zakupów będziemy ponosić przez bardzo wiele lat, bo to zapłacimy teraz, to jest jedna, przez kilkadziesiąt następnych lat będziemy, to się będzie ciągnąć te wydatki. Czy to może być, czy z tego może być też coś dobrego dla gospodarki, czy to może być koło zamachowe gospodarki, czy to można przez to uruchomić bardzo wiele innych firm i czy to może, poza tym, że będziemy się czuć bezpieczniej i mogli się lepiej bronić, to czy również możemy się stać, nasza gospodarka może stać się dzięki temu silniejsza?
Może się stać silniejsza, to oczywiście większość tych setek miliardów dolarów, które wydamy na zbrojenia, ono, wydamy je na czołgi, transportery opancerzone i rakiety produkowane poza Polską, ale tym bardziej jest ogromne wyzwanie dla państwa, dla rządu, ale też dla Polaków i dla sektora prywatnego, jak najszybciej spolonizować jak największą część tych zakupów, jak też zainwestować w badania i rozwój, tak żebyśmy nie musieli kupować tej broni od cały czas od kogoś innego, tylko żeby rozwijać własną, przynajmniej w jakichś tam segmentach, własną myśl techniczną. Więc te wydatki na zbrojenia niestety są nieuniknione. Trudno by kogokolwiek teraz w Polsce przekonać, że Putin nie jest zagrożeniem, ale sądzę, że Polska może sobie z tym poradzić. Właśnie między innymi fakt, że od 33 lat jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie, właśnie dzięki temu, i dlatego ekonomia, czasami ekonomiści mogą się przydać, właśnie dzięki temu możemy sobie na to teraz pozwolić, żeby wydawać dziesiątki miliardów dolarów na zakupy zbrojeń, żebyśmy się czuli bezpieczni. Czego mi brakuje jednak w tym programie, bo wszyscy mówimy o tym, że będziemy tworzyć specjalne fundusze i na zbrojenia. Ja sądzę, że warto by stworzyć, dać sobie jeszcze inną wizję, mianowicie wizję wybicia się Polski na niezależność energetyczną. Nie tylko na to, żebyśmy się czuli bezpiecznie, ale na to, żebyśmy co do zasady, na przykład do 2030 roku nie musieli importować energii, oczywiście, że nie z Rosji, ale w ogóle od nikogo. I chciałbym, żebyśmy sobie takie narodowe cele stawiali, takie cele jak kiedyś Gdynia czy Centralny Okręg Przemysłowy. Moglibyśmy sobie wszyscy powiedzieć, że ten, umawiamy się, że 2030 rok to jest ten nasz cel. Wtedy stawiamy nie jedną, ale 10 elektrowni atomowych i rozumiem, że to zajmie 10 lat, ale przynajmniej moglibyśmy taki jasny sygnał dać dzisiaj, czyli 10 elektrowni atomowych, inwestujemy w wiatraki, w panele, we wszystko to, żeby w 2030 albo zaraz potem stać się liderem zielonej gospodarki i zupełnie gospodarką, która jest niezależna od importu. I co bardzo ważne, i to myślę, że ten kryzys teraz pokazał, polscy przedsiębiorcy narzekają i Polacy przecież też na wysokie koszty prądu, to dlaczego nie mieć własnego taniego prądu za 10 plus lat z własnych elektrowni atomowych na kolejne dziesiątki lat. Więc i co ważne, Polskę cały czas na te duże wydatki stać. Oczywiście trzeba by było przeglądnąć część naszych wydatków, na przykład 13, 14 emerytury są nieuzasadnione i takie inwestycje długoterminowe Polsce by się opłacały.
Nie są uzasadnione ekonomicznie, ale politycznie tak, bo ci, którzy otrzymają te emerytury, będą głosować w kolejnych wyborach i to jest czynnik dużo ważniejszy, ale tak jest nie tylko w Polsce.
Jasne, ja to rozumiem, ale też wypowiadałem się już wcześniej i uważam, że teraz jest moment na to, żeby już nie ogłaszać żadnych nowych wydatków. Znowu nadchodzi rok wyborczy i może to też jest utopijna wypowiedź, ale tu od tego od rządu możemy, powinniśmy wymagać. To naprawdę nie jest czas na to, żeby dalej wspierać konsumpcję. Tej konsumpcji w Polsce już mamy wystarczająco. Jeśli jakiekolwiek mają być wzrosty wydatków, to tylko na inwestycje, bo to są inwestycje w przyszłe pokolenia i one się spłacą i nie powinniśmy się długiem martwić, ale na pewno nie powinni wspierać teraz konsumpcji. Z wielu powodów, od inflacji przez to, że już wystarczająco żeśmy na to wydali, Więc dajmy sobie na kilka lat przerwę i dopiero za kilka lat sprawdzimy, jaka jest sytuacja i na co nas znowu stać, jeśli chodzi o wsparcie dla społeczeństwa.
Pan uważa, że taka osiągnięcie niezależności energetycznej, znając nasze zasoby, nasze możliwości budżetowe, zadłużeniowe, nasz potencjał, że to rzeczywiście jest możliwe w ciągu 10 lat?
To nie chodzi o to, żeby akurat 31 grudnia 2029 odrobić, ale czy się chodzi o cel. Czego mi brakuje i teraz ja na co dzień pracuję z Chinami, z Wietnamem i z gospodarkami w Azji. Brakuje mi w Polsce takiej wizji. No mamy program program odpowiedzialnego rozwoju, no ale się okazało, że te inwestycje spadły zamiast wzrosnąć, ale między innymi brakuje mi takich pięknych wizji i też realnych wizji. Znowu, tak jak ta Gdynia w czasie drugiej RP, czy nawet Centralny Okręg Przemysłowy, co do tej wizji niezależności energetycznej, ja sądzę, że możemy mieć koalicję polityczną, nie tylko rządową, ale i opozycyjną, no bo kto by się temu sprzeciwiał, żeby Polska była czysta, żebyśmy mieli najtańszy prąd w Europie, bo myślę, że to też moglibyśmy Polakom obiecać. I oczywiście, jeśli to zajmie 2 lata dłużej, 2032, też się nic nie stanie. Ważne, żeby dać dzisiaj taki sygnał, powiedzieć sobie Polacy, jeżeli nas stać na to, żeby wydać 1 bln zł na czołgi z Korei i z Ameryki, to dlaczego nie stać nas na to, żeby mieć własne elektrownie atomowe, które będą nas subsydiować tanimi kosztami przez kolejne 50 lat? I sądzę, że na to nas stać i to taki cel powinniśmy sobie postawić.
Pytanie, czy stać nas na jedno i na drugie? Bo już to jedno to jest olbrzymi wydatek przecież. Już to zbrojenie, które jest najważniejsze, to jest przed wszystkim i tego nikt temu nie zaprzeczy. To jest niezbędne.
Tak, panie doktorze, naprawdę stać nas na to. Ja mam problem taki, że przez ostatnie 33 lata najczęściej mówiliśmy tak defetystycznie, że po prostu nas na coś nie stać. I dzięki temu komuś jakiś wskaźnik długu spadł, ale nie widzimy kosztów, a koszty są właśnie takie, że dzisiaj mamy wysokie koszty prądu, bo fiskalni fundamentaliści i ta ideologia niskiego długu w Polsce sprawiła, że właśnie dzisiaj nie mamy elektrowni atomowych, że dzisiaj mamy wysokie koszty prądu i bez tych inwestycji nasze dzieci, nasi wnukowie będą za to płacić wysoką cenę i dosłownie i w przenośni. Więc oczywiście, że zawsze trzeba dostosować wtedy politykę budżetową. Znowu, mniej wydatków na konsumpcję, na pewno nie jakieś kolejne tarcze za 200 i 250 miliardów złotych, których polscy przedsiębiorcy już nie pamiętają, a są też już za nie zupełnie niewdzięczni, uważają, że im się należało. Więc na takie tarcze na pewno nas nie stać, ale jeżeli 250 miliardów dolarów złotych mogliśmy wydać w kilka miesięcy na tarcze, no to sądzę, że możemy podobne pieniądze wydać na to, żeby być niezależni energetycznie.
A jak pan widzi wpływ, taki już bezpośredni wpływ działań rosyjskich na Ukrainie i wszystkich tego konsekwencji na polską gospodarkę. No, na ukraińską wiadomo jest dramatyczny. A jak to, co wpływa pozytywnie, negatywnie, a co wpływa pozytywnie? No też pojawiła się potencjalnie, życie głupio używać takich sformułowań, ale siła robocza. Mówię o gościach, o imigrantach z Ukrainy, dokładnie już sami mówimy o nich goście.
I bardzo dobrze, powinniśmy cały czas mówić o nich, że to są nasi goście i muszę przyznać, że będąc tutaj w Waszyngtonie i też podróżując ostatnio na kilku kontynentach, wszędzie gdzie byłem, zupełnie obcy ludzie, dowiadując się, że jestem Polakiem, gratulowali mi tego, jak Polska przyjęła Ukraińców. Naprawdę jest to coś, z czego my Polacy powinniśmy być dumni. Myślę, że od dawna albo rzadko w historii w ogóle ludzkości byłoby tak, żeby ponad 1 000 000 uchodźców przyjechało i była traktowana praktycznie jak członkowie rodziny. To jest zupełny ewenement i to w wielu miejscach świata, od Szwajcarii przez Amerykę po Tajlandię, to o tym się słyszało i to się docenia. Ja zresztą już od dłuższego czasu, już ponad dekady, nawołuję do tego, że Polska musi się otworzyć na imigrantów, bo inaczej się zestarzejemy, zanim się staniemy bogaci. Ze złych powodów, po prostu z powodu wojny w Ukrainie, ci imigranci napłynęli w formie uchodźców, kobiet i dzieci, no ale patrząc zupełnie na to gospodarczo, to jest też świetny news dla Polski. My potrzebujemy tych pracowników, nasz rynek pracy, myślę, że on też się szybko dostosuje. To nie jest tak, że kobiety, owszem, nie będą pracować na budowach, ale wtedy dojdzie do zmiany struktury gospodarki. Część Polaków, którzy pracowało w innych sektorach gospodarki, przejdzie do budownictwa, bo tam po prostu będą wyższe wynagrodzenia.
Wie pan, jak jest dzisiaj? Dzisiaj jest tak, to jest przykład, jedna z bliskich mi osób rozmawiała z pewnym przedsiębiorcą budowlanym i on mówi, wie pan, no my dzisiaj w mojej firmie ja straciłem połowę czy większość moich pracowników, a muszę przyjąć i zaopiekować się ich żonami, które tu przyjechały. I tak wygląda sytuacja tego konkretnego przedsiębiorcy, który, jak rozumiem, jest akurat bardzo porządnym człowiekiem i pomaga tym rodzinom, ale musi wydawać pieniądze na to, żeby pomóc im się utrzymać. Pracowników stracił, a takich przykładów w Polsce jest dziesiątki, setki czy tysiące, ludzi, których stracili pracowników, bo to są mężczyźni, którzy wrócili na Ukrainę, albo nie mają pracowników, albo muszą szukać innych pracowników, którym trzeba płacić dużo, dużo więcej, no bo ssanie na rynku jest ogromne.
Jasne, rozumiem i gratulacje dla tego przedsiębiorcy, rzeczywiście, tak jak nie tylko on, jak myślę, wielu polskich przedsiębiorców, albo nawet gro i przedsiębiorców, i w ogóle wszystkich innych Polaków. Sądzę, że znowu możemy być wszyscy dumni z tego, jak pomagamy naszym gościom z Ukrainy, ale jaka byłaby odpowiedź ekonomiczna? No taka, że moglibyśmy dzisiaj otworzyć się na imigrantów, którzy mogliby być budowlańcami z innych krajów. Ja niedawno wróciłem z Wietnamu, z Filipin, wcześniej też czytałem, czy znam Etiopię. Na przykład to są takie kraje, z których jutro moglibyśmy sprowadzić siłę roboczą na polskie budowy i to w takim stopniu, że ten cały problem siły roboczej by od razu zniknął. Więc to jest bardziej, znowu, też kwestią w dużym stopniu odważnych decyzji politycznych, bo trzeba by albo powiedzieć, albo przynajmniej po cichu to zrobić, żeby ci Filipińczycy, Etiopczycy i inni Boliwijczycy, Wietnamczycy, żeby oni rzeczywiście mogli do Polski przyjechać i ten problem mielibyśmy rozwiązany. Przy okazji pomoglibyśmy w walce z inflacją, bo inflacja to nie tylko problem taki, że Polacy mają w cudzysłowie za dużo pieniędzy, ale po prostu mamy za mało towarów i usług, za które te pieniądze można kupić. Więc prowadźmy przynajmniej na jakiś czas, to mogą być przecież tymczasowe wizy, tych imigrantów i niech nam pomogą stworzyć więcej tych, wybudować więcej mieszkań i wyprodukować więcej.
A myślę, że też sprowadzając to do realiów społeczno-politycznych, trudno sobie dzisiaj wyobrazić sytuację, w której mając 3 miliony Ukraińców, ktokolwiek, polityk czy nie polityk, powie, to sprowadźmy jeszcze następny milion z innych krajów, ponieważ to już by wywołało przerażenie, niezależnie skąd ci ludzie by mieli przejechać.
Zgoda, panie dyrektorze, ale można to zrobić też po cichu, tak jak do tej pory. Jak ja za każdym razem jestem w Warszawie, to się okazuje, że w Uberze prowadzi samochód Pakistańczyk, Gruzin albo jeszcze ktoś inny. Więc na szczęście to się dzieje i to nie, niekoniecznie to musi być tak, że premier wychodzi na mównicę i robi konferencję prasową o tym, jak się otwieramy. Myślę, że trzeba popatrzeć, jakie są prawdziwe bariery administracyjne, dlaczego w Addis Abebie czy w Manili, jak ktoś chce dostać pracę w Polsce, to przed nim jest zupełnie góra Everest procedur i problemów, więc uprośmy ten system administracyjny na 2 lata, potraktujmy to jako taki manewr antykryzysowy i antyinflacyjny i to na pewno by nam pomogło, a za 2 lata myślę, że wiele z nich może wrócić.
Ale to realistycznie nie wierzę, żeby to się tak zdarzyło. Realistycznie mamy tę sytuację, którą mamy, czyli wielu mężczyzn, Ukraińców, którzy pracowali tutaj, wyjechali, no i jak pewnie nieprędko wrócą, bo wojna się szybko nie skończy. Pewnie te kobiety tutaj pozostaną jeszcze dłużej. Jak to może wpłynąć na, powiedzmy, średniofalowo na naszą gospodarkę?
Ja myślę, że bardzo dobrze i znowu ze złych powodów, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby wojny w Ukrainie, nie chciałby, żeby ona długo trwała, ale jeśli ona będzie trwała rzeczywiście długo, to sądzę, że większość tych uchodźców z Ukrainy w Polsce po prostu zostanie, bo dzieci będą w szkołach, już połowa kobiet Ukrainek znalazła pracę oficjalnie, a pewnie nieoficjalnie to i 2/3, jeśli nie więcej. A jak się kiedyś ta wojna skończy, no bo się musi skończyć, to kto wie, czy ich mężowie też tutaj do Polski nie wrócą, bo będzie o wiele im o to łatwiej, no bo te ich żony już będą miały tu mieszkania. To tak samo jak z Polakami w Londynie. Najgorzej jest po prostu wyjechać i podjąć decyzję o wyjeździe, a później jak już się ma własną sieć znajomych, ma się pracę, dzieci są w szkołach, to sądzę, że o wiele łatwiej jest po prostu zostać w Polsce, a przecież Ukraina jest za miedzą. To naprawdę nie trzeba się przenosić, można czasami wziąć autobus, odwiedzić dom i znowu do tej Warszawy czy Wrocławia wrócić. No ale pytał mnie pan też oprócz oczywistych zagrożeń, jak to, że ta wojna cały czas może dojść do eskalacji, albo to, że Polska może, że świat może jej przylepić łatkę państwa frontowego. To jest duże zagrożenie, bo to by po części już one odzwierciedlone w troszeczkę wyższych kosztach długu, no bo globalni inwestorzy się zastanawiają, co tak naprawdę z tą wojną będzie. No ale są też szanse. Czy szansą jest to, że ten post-covidowy trend zmieniania miejsc produkcji na świecie, czyli tego, gdzie się coś produkuje, wcześniej to były, upraszczając, same Chiny, teraz globalne firmy wszystkie w ekspresowym tempie zmieniają te łańcuchy produkcji i myślę, że Polska na tym skorzysta. W zeszłym roku inwestycje zagraniczne w Polsce już wzrosły do 25 miliardów dolarów i sądzę, że jeżeli ten proces wesprzemy, to naprawdę pod tym względem możemy na tym skorzystać.
Uważa pan, że jest realna szansa, że część fabryk, które są umieszczone w Chinach, zostaną przeniesione do Polski?
Tak. I to nie muszą być akurat Chiny. Co roku na świecie inwestuje się 1,5 biliona dolarów, czyli 1500 miliardów dolarów inwestycji zagranicznych. To są zupełnie ogromne pieniądze. My przyciągnęliśmy tylko 25 miliardów w zeszłym roku, więc to pokazuje, jaka to jest zupełna amazonka pieniędzy. I myślę, że zupełnie byłoby całkiem realne, żeby te inwestycje w Polsce na przykład się kiedyś podwoiły do 50 miliardów, bo Polska i powinniśmy właśnie wszystko zrobić, żeby ten kapitał teraz przyciągać i żeby właśnie odeprzeć to zmniejszyć to zagrożenie, że wszyscy powiedzą, że jesteśmy krajem przyfrontowym. Póki co to na szczęście się dzieje i te niemieckie, japońskie i globalne firmy patrzą na Polskę i na region jako cały czas bezpieczną i demokratyczną przystań, która po prostu będzie odizolowana od przyszłych szoków geopolitycznych, jak oczywiście rosnąca geopolityczny czy konflikt pomiędzy Chinami a Ameryką, który dopiero się zaczyna i pewnie będzie trwał przez długie dekady.
No bo z jednej strony jest tak, jak pan mówi, no, że Polska stała się krajem przyfrontowym, no i to nie brzmi dobrze, prawda? I tak no, inwestorzy to też... Na końcu są ludzie, którzy podejmują takie emocjonalne, liczą, ale też czytają gazety, odczuwają emocje, no i strach, wiadomo, że to nie sprzyja. No, ale patrząc z drugiej strony, Polska staje się nagle krajem, który wydaje i będzie wydawał bardzo dużo na obronność, w którym obecność amerykańska, która jest chyba najlepszą gwarancją bezpieczeństwa, tak, i takiej stabilności, będzie dużo większa i staje się coraz większa, którego przez to waga polityczna, przez tą wojnę paradoksalnie wzrosła i prawdopodobnie będzie rosła, no bo stajemy się tym, już jesteśmy hubem pomocy, prawda, dla Ukrainy, pomocy i tej ludzkiej, i humanitarnej, i zbrojeniowej. I prawdopodobnie tak będzie, tak? I ta flanka, wschodnia flanka NATO, która jest i my, państwa bałtyckie, dołączają państwa skandynawskie, jakby z drugiej strony stajemy się takim trochę bastionem. Czy to z punktu widzenia inwestorów, ludzi, z których pan rozmawia, czy obserwuje, czy o nich czyta w Waszyngtonie, czy to nie jest tak, że paradoksalnie możemy stać się właśnie bardziej atrakcyjnym krajem do inwestycji?
No to się teraz decyduje. Na pewno ekonomicznie jesteśmy bardzo atrakcyjni. I znowu w Polsce pokutuje taki masochizm narodowy. My zawsze wolimy szukać dziury w całym, może dobrze, bo to sprawia, że nie spoczywamy na laurach i się nie zachwycamy naszym sukcesem. Ale prawda jest taka, że patrząc globalnie, i to mogę potwierdzić i rozmawiając w Waszyngtonie i pracując w Azji, że Polska jest po prostu bardzo, bardzo atrakcyjnym miejscem. Jest przewidywalna, jest częścią Unii Europejskiej, ma poprawiającą się infrastrukturę, mamy wysokiej jakości kapitał, siłę roboczą, cały czas jeszcze tanią, mimo tego wzrostu wynagrodzeń. Więc tak, jesteśmy atrakcyjni, no ale oczywiście wiele zależy od czynników, które nie kontrolujemy, jak to, co się stanie z wojną w Ukrainie i również tego, czy my odrobimy własną pracę domową, czy będziemy inwestować w to, co jest kluczowe dla inwestorów, znowu, czyli w tą jeszcze wyższą jakość i ilość studentów, którzy będą mogli dostać pracę, w dostępność ziemi, w jeszcze lepszą infrastrukturę, więc to jest cały czas wiele rzeczy, które trzeba zrobić i znowu trzeba walczyć z inflacją, ale nie kosztem zmniejszania inwestycji, tylko kosztem zmniejszania konsumpcji. Więc tak trzeba zmienić politykę budżetową i gospodarczą, żeby te szanse wykorzystać, a zminimalizować zagrożenie.
A czy dzisiaj, w połowie 2022 roku, na posiedzeniach komitetów inwestycyjnych i funduszy i rozmaitych firm, częściej przy Polsce zapala się czerwona lampka, czy zielona? Jakiś czas temu słyszałem, no zapala się czerwony, już tam ci chcą, decydenci chcą, ale jakiś ludzie działy compliance mówią, nie, bo tam mają problemy z rule of law, więc może lepiej poczekajmy, albo może lepiej przesuńmy tutaj. Czy teraz to się zmieniło, czy się nie zmieniło? A jeśli się zmieniło, to w którym kierunku?
Myślę, że przy Polsce nie ma czerwonej lampki, bo czerwona lampka to może jest przy krajach takich jak Birma czy Myanmar i jeszcze kilka innych, których po prostu są nieinwestowalne. Znowu, Polska jest atrakcyjna, na pewno teraz komitety inwestycyjne na jakiś czas zawiesiły decyzję, ale nie tylko dlatego, że jest wojna w Ukrainie i Polska jest krajem sąsiedzkim, ale po prostu dlatego, że nie jest jasne, jak się zmienią ceny na świecie, co się stanie z inflacją, więc ogólnie przedsiębiorstwa na świecie pewnie będą chciały poczekać z decyzjami inwestycyjnymi, ale znowu, my jako Polacy, jako Polska powinniśmy mieć czyste sumienie, że zrobiliśmy wszystko, żeby być przygotowanych na tych inwestorów, na te decyzje komitetu inwestycyjnych. Powinniśmy mówić o naszym sukcesie gospodarczym. Mamy swoje polityczne 5 minut. Tutaj w Waszyngtonie wszyscy słyszeli o kluczowej roli Polski w Ukrainie i politycznej, i ekonomicznej i humanitarnej. Więc to jest dobry moment, żeby znowu nie wstydzić się naszym sukcesem, a myślę, że Polakom nam wszystkim to trochę doskwiera i opowiadać o tym, że witamy ten kapitał zagraniczny cały czas. I znowu, COVID pokazał, że wykorzystaliśmy do tej pory tą szansę. Inwestycje zagraniczne wzrosły, no i nasza gospodarka, powtórzę to, wzrosła najbardziej z wszystkich krajów w Europie. No to trzeba podkreślić. Teraz wszystkie gospodarki na świecie są na zakręcie, takie jak w peletonie. I teraz kto jak naciśnie na pedały na tym zakręcie, to się okaże, kto wygra ten wyścig. Więc to jest ten moment, żeby na te pedały zacząć naciskać, żeby jak już tego inflacyjnego zakrętu wyjdziemy, żeby być pierwszym na końcu.
No to jest jeden taki pedał, który bardzo mocno, czy rząd przygotowuje się do naciśnięcia. Jak pan mu apelował o takie wielkie plany, to taki mam wrażenie, choć jeszcze nie jest to tak bardzo publicznie ogłaszane, że ten wielki plan powstaje, plan współpracy z Ukrainą i na poziomie politycznym, z tego co wiemy, bardzo głęboki, bardzo poważny traktat polsko-ukraiński jest przygotowywany, dużo poważniejszy i głębszy niż traktat niemiecko-francuski, który kiedyś był podpisywany, ale też są pomysły, znaczy nie tylko pomysły, już są rozmowy mimo trwającej wojny o budowaniu bardzo głębokiej współpracy gospodarczej między dwoma krajami. No i pytanie, czy to jest, no bo z jednej strony wydaje się, super, wielka szansa, tak? Duży organizm i terytorialnie duży kraj, 40 milionów ludzi, no jak razem weźmiemy do kupy 80 milionów jeden, czy taki no, zbliżony organizm gospodarczy, to świetnie, no ale z drugiej strony ten organizm będzie przecież potężnie osłabiony i będzie najbiedniejszym na pewno organizmem w tej części świata. Czy to rzeczywiście jest bardzo duża szansa dla Polski, czy to jest też duże ryzyko?
Ja myślę, że tej wizji Rzeczpospolitej obojga narodów, w tym razie z Ukrainą, to jeszcze daleko, ale...
Ale nie mówię o Rzeczpospolitej obojga narodów, po prostu Francja i Niemcy są krajami blisko współpracującymi, prawda, odrębnymi narodowo w 100%.
Oczywiście. W interesie Polski jest to, żeby jakiekolwiek bariery, które istnieją we współpracy gospodarczej, politycznej, społecznej między Polską a Ukrainą, całkowicie wyeliminować albo maksymalnie zredukować. I to jest pełna zgoda. Chciałbym, żeby ukraińskie pociągi korzystały z europejskiego rozstawu torów, żeby wjeżdżały do Polski jak do siebie, do Europy, żeby na granicy te wszystkie odprawy celne trwały nie 15 dni, ale 15 godzin albo 15 minut, więc tutaj jest bardzo wiele do zrobienia i powinien być polityczny przekaz, że co do zasady ta granica praktycznie nie powinna istnieć i powinniśmy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście tak było. Co do skutków gospodarczych, to różnie z tym jest, jednak nie jest tak, że na pewno politycznie to jest dla nas i strategicznie kluczowe. Myślę, że wtedy byśmy jak gdyby odwracali błędy sprzed 300 lat po powstaniu Chmielnickiego i po tym, jak niestety Ukraina poszła na wschód, a nie w kierunku Rzeczpospolitej. Ale patrząc gospodarczo, to niestety to nie jest tak, że Ukraina sprawi, że nasz wzrost gospodarczy będzie o wiele szybszy. To nie będzie niestety miało takiego znaczenia. Cały dochód narodowy Ukrainy to jest raptem 1/4 tego, co w Polsce. I do tej pory tylko 2% naszego eksportu to był udział Ukrainy. Więc pokazuje, że to nie jest, że Ukraina to jest silniczek rozwoju gospodarczego, a nie silnik. Ale co nie oznacza, że nie można współpracować. Znowu, trzeba otworzyć granice i też duże będzie wyzwanie, że jak już wojna się skończy, to żeby to polskie firmy, a nie niemieckie czy francuskie, zdobywały kontrakty.
Jak rozumiem, o to toczy dzisiaj się, jeszcze nie gra, ale przygotowania do gry, no bo z jednej strony tak, to jest bardzo mały PKB i będzie pewnie jeszcze dużo niższe niestety, ale z drugiej strony no, pewnie jest duża szansa na to, że jednak pomoc, że jakiś plan Marszala, BIS, czy jakkolwiek go nazwiemy, będzie duży, no i że tam te pieniądze się pojawią, no i ktoś te pieniądze będzie konsumował. Czy pańskim zdaniem nasze firmy, nasza gospodarka ma potencjał do tego, żeby to wykorzystać i żeby, no dobra, będą świetne relacje polityczne, wszystko będzie fajnie, ale na końcu nasze firmy no, nie będą w stanie zrealizować tych kontraktów, nawet gdyby mogły je wygrać.
Chodzi o to, żeby te nasze dobre intencje nie ugrzęzły, tak jak kiedyś ugrzęzły w piaskach Iraku. Pewnie tak. Pan redaktor pamięta, jak jeszcze za czasów inwazji amerykańskiej na Irak. My byliśmy członkiem koalicji i wtedy opowiadaliśmy to sobie, jak to będziemy budować, tak jak Dromek z kiedyś setki kilometrów autostrad w Iraku. Tak. I wtedy nic z tego nie wyszło.
Myślę, że teraz... nie było takich, tu jak widać te rozmowy międzyrządowe są rzeczywiście niezwykle intensywne i z tego, co słyszę tutaj, przygotowania są rzeczywiście, idą bardzo głęboko i bardzo daleko po obu stronach zresztą. Tylko pytanie jest takie, zakładając, że jakby jest wola po obu stronach, to będzie dograne. Czy nasza gospodarka ma potencjał do tego, żeby odbudowywać te drogi, żeby budować połączenia internetowe i tak dalej.
Ja myślę, że oczywiście ma potencjał, ale musimy się też do tego przygotować. Pewnie pan redaktor w kolejnych swoich audycjach będzie rozmawiał z prezesem jakiejś izby producentów budowlanych w Polsce i zada mu pytanie, czy oni, jak będą na to pieniądze z planu Marszala, bo myślę, że będą, 100 miliardów dolarów i więcej dla Ukrainy po prostu będzie, czy Polska będzie w stanie w ciągu roku wygrać kontrakty za 10 miliardów dolarów plus i później te drogi rzeczywiście wybudować. Czy nasi przedsiębiorcy są gotowi? Bo myślę, że właśnie polityka może otworzyć tą drogę i żeby się nie skończyło tak jak z PESą, która też podpisała wiele kontraktów prestiżowych tu w Moskwie, tu w Berlinie i jeszcze w kilku miejscach, a później się okazało, że tych tramwajów i pociągów nie mogła dostarczyć. Więc to jest ten dobry moment, żeby ten potencjał budować i znowu, jak mamy za mało siły roboczej, no to sprowadźmy 200 tysięcy budowlańców z innych części świata i bądźmy na to gotowi, że jak przyjdzie do tych przetargów i tam oczywiście Francuzi i Niemcy będą lobować, to żeby było jasne, że my jako sąsiedzi mamy najwięcej do powiedzenia i te kontrakty wygrywamy.
Podsumowując naszą rozmowę, czy patrząc zwłaszcza z daleka na Polskę, z różnych miejsc świata, po których pan jeździ, będąc autorem książki, która opowiadała o 30 latach spektakularnego sukcesu, dzisiaj jest pan ciągle optymistą, tak średnio i długofalowo. Czy możemy powiedzieć naszym słuchaczom i widzom, że tak, mamy olbrzymie szanse i zakasujmy rękawy, czy musimy się nastawić na bardzo ciężkie czasy? No bo niepewność taka dosyć naturalna wśród ludzi i po COVID-zie i codziennie czytając informacje i słuchając o wojnie i zagrożeniach, no taka poczucie niepewności, strachu jest bardzo duże.
Tak, i rozumiem tych, którzy tak to czują. Myślę, że nadchodzą cięższe czasy i w Polsce, i w Europie, i na świecie, ale jestem przekonany, że Polska sobie lepiej poradzi niż inni. Oczywiście, że dojdzie u nas do spowolnienia gospodarczego. Nie możemy rosnąć w tempie 8%, tak jak w pierwszym kwartale tego roku. Wzrost, myślę, że bardzo szybko spowolni, ale znowu będziemy lepsi od wszystkich innych. W Polsce często debata trochę jest taka jak Polska mistrzem Polski. Opowiadamy tylko o sobie i nie patrzymy na wszystkich innych, no bo lubimy tak sobie ponarzekać, ale patrząc na naszych sąsiadów, czy patrząc globalnie, my naprawdę sobie dobrze radzimy, a dobrze to nawet jest za mało powiedziane. Mimo, pan powiedział o 30 latach, my od 33 lat jesteśmy tym liderem wzrostu i na razie nic na to nie wskazuje, żebyśmy tym liderem wzrostu w Europie przestali być. Ja może trochę przesadzając tutaj na potrzeby klikania tej naszej rozmowy, bym powiedział, że Polska to jest taki Robert Lewandowski i Iga Świątek wzrostu gospodarczego.
Rozwinął pan swoją myśl z naszej poprzedniej rozmowy, którą zatytułowałem właśnie Polska Lewandowskim wzrostu. To jest Lewandowski.
Ale to cały czas, tak, cały czas to jest prawda i cały czas to udowadniamy. W tym roku też urośniemy szybciej niż gro krajów Unii Europejskiej. Oczywiście nie oznacza, że jak Polak idzie rano do Biedronki i widzi, że chleb znowu jest droższy, to ten abstrakcyjny PKB go interesuje. To, co powinno nas interesować, to oczywiście to, żeby odrobić nasze zadanie domowe, przede wszystkim w walce z inflacją i jednocześnie być przygotowanym na to, że będzie trochę ciężej, ale też pamiętać trzeba o tym, że nam będzie ciężej, ale cały czas jeszcze wyjdziemy z tego, sądzę, z tego tsunami globalnego inflacji w lepszej kondycji niż inni.
Miło jest słuchać takich optymistycznych mimo wszystko wizji. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Marcin Piątkowski był z nami z Waszyngtonu. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo państwu. Przypominam, że Układ Otwarty to program, którego możecie słuchać i na platformach podcastowych jak Spotify czy Apple Podcast i oglądać na YouTubie. Możecie wspierać go na patronite.pl, do czego serdecznie namawiam, a tym, którzy nas wspierają, bardzo serdecznie dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia.